Wszystko rozpoczęło się od pytania, co dobrego może przyjść z Nazaretu. Bo dlaczego coś dobrego miałoby przyjść właśnie z tej małej mieściny na prowincji, znanej od dawna z tego, że jej mieszkańcom brakowało zarówno ambicji, jak i wytrwałości. Potem było poklepywanie po ramionach i zapewnienie, nie przyjdzie to na ciebie. Bo dlaczego pomazaniec Boży, Zbawca Izraela, miałby wiele wycierpieć, być odrzuconym i w końcu zabitym. Później obraziły uczniów zbyt twarde zasady etyczne głoszone przez Jezusa. Jeśli tak się sprawy mają, czy warto się żenić? Bo dlaczego mąż nie miałby na życzenie rozwodzić się z żoną? Dalej uczniowie zwątpili w to, czy ktokolwiek z nich, którykolwiek z nich pójdzie do nieba. Jeśli tak się, kto zatem może być zbawiony? Bo skoro ci, którzy jawią się jako najzacniejsi i najbardziej błogosławieni, nie mogą się tam dostać, to któż może? Niemniej jednak zależało im na piastowaniu jak najwyższych urzędów w Królestwie Bożym. Niech moi synowie zasiądą, jeden po Twojej prawicy, a drugi po Twojej lewicy. Przecież ci dwaj należeli do ścisłego grona uczniów Jezusa. Zresztą nie tylko im zależało na stołkach i korycie. Powstał między nimi spór o to, kto z nich ma uchodzić za największego. Wszyscy też, jak jeden mąż, zdecydowanie deklarowali dozgonną lojalność. To jak kto, ale my wytrwamy do końca. Możemy pić kielich, który ty pić będziesz, zapewniali. I choćbym miał umrzeć, nie zaprę się ciebie. No bo dlaczego wybrańcy Boży mieliby zawieść pokładane w nich nadzieje i okazać się tchórzami i zdrajcami? Kto jak kto, ale wybrańcy Boży tak nie postępują. Zobaczcie, aż do dnia zesłania Ducha Świętego apostołowie byli wyznawcami teologii chwały. A więc teologii, która oczekuje pasma zwycięstw, nieustannych sukcesów, która zna odpowiedzi na wszystkie dokładnie pytania, która zmiata z pola wszystkich przeciwników, której zwolennicy żyją długo i szczęśliwie. I pewnie też nigdy się nie starzeją. Teologia chwały to teologia siły, mocy i władzy. Zwolennik teologii chwały wierzy, że on i cały prawdziwy, oczywiście Kościół, nigdy się nie pomyli i zawsze będzie wzrastał. Teolog chwały nigdy nie choruje. A jeśli zachoruje, to oczekuje oczywiście szybkiego i na dodatek cudownego uzdrowienia. Teologa chwały nigdy nie spotyka żadne nieszczęście z jego własnej winy. A jeśli już spotka go coś przykrego, to tylko po to, aby objawiła się na nim moc Boża. Bo jakże mogłoby być inaczej? Przecież Pismo obiecuje. Bóg wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych, dlatego że Pan jest ucieczką Twoją. Najwyższego zaś uczyniłeś swoją ostoją. Nie dosięgnie Cię nic złego i plaga, nie zbliży się do namiotu Twego, albowiem aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i potwora rozdepczesz. Kiedy więc teolog chwały doświadcza porażki albo słabości, jeśli jego rodzina, jeśli jego kościół, jeśli jego biznes przeżywa jakieś problemy, jeśli choruje, a choroba przedłuża się, to doświadcza on całkowitego zagubienia, skonfundowania, utraty pewności siebie. Do czasu być może przeczy temu, co oczywiste, ale potem zaczyna kwestionować swoją własną wiarę a może nawet dobroć, wszechmoc, czy wręcz samoistnienie Pana Boga. Luther i inni reformatorzy przypomnieli nam jednak, że droga chwały nie była nigdy drogą Jezusa. Nie przybył On na świat w pełni chwały, jak jakiś mityczny heros. Nie pojawił się ni stąd, ni zowąd. Nie wyskoczył też z głowy żadnego Boga, czy też bogini, po to, by wolić nas, jak za dotknięciem magicznej różdżki, od wszelkiego bólu i cierpienia. Urodził się jako zwykłe dziecko i to na dodatek w biednej rodzinie. Co więcej, urodził się w okolicznościach, które sprawiły, że później przez całe życie wielu uważało go za bękarta. Dorastał w domu cieśli i to na dodatek w Nazarecie, skąd, jak wiadomo, nie mogło pochodzić nic dobrego. Kiedy zaś chodził po kraju, uzdrawiając chorych, karmiąc głodnych i wskrzeszając zmarłych, często nie miał gdzie głowy skłonić. Choć był dobry i mądry, wielu ludzi opuściło go i w końcu zaparli się go, nawet jego najbliżsi. Rodacy woleli wypuścić na wolność łotra i skrytobójcę, niż przyznać, że Jezus tylko Bogu ducha jest winien. A kiedy szedł na śmierć, jego widok przeraził wielu. Tak zaszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. A to wszystko dlatego, że Bogu podobało się utrapić go cierpieniem. I w końcu zawisł na krzyżu. A Pismo mówi: przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. I tak zbawił nas przez swoją śmierć, przez swoje cierpienia i haniebną śmierć. I właśnie ta droga krzyża doprowadziła Jezusa, ale też nie tylko Jego, do prawdziwej chwały. Ci, którzy idą za Jezusem, muszą ponieść własny krzyż i poniosą własny krzyż. Jeśli kto chce pójść za mną, powiedział Jezus, niech się zaprze samego siebie i weźmie swój krzyż i niech idzie za mną. Nie znaczy to, że każdy z nas będzie cierpiał za własny grzech i w ten sposób odkupi swoją duszę. Odkupienie naszych dusz to wyjątkowe, jednorazowe dzieło Chrystusa, jak czytamy w liście do Hebrajczyków. Znaczy to jednak, że doświadczenie porażki i słabości, wstydu i choroby nie musi być znakiem odrzucenia przez Boga, lecz może być znakiem upodobnienia się do Chrystusa. Nie musi prowadzić do zwątpienia zatem, lecz może prowadzić do dojrzałej wiary. Zobaczcie, że na przykład 11 rozdział Listu do Hebrajczyków opisuje właśnie drogę wiary jako drogę krzyża. Droga wiary i droga krzyża to jedno i to samo. Weźmy na przykład Mojżesza, którego nazwano księciem Egiptu i który żyjąc na dworze Faraona miał niemal wszystko, czego zapragnęła jego dusza. Do niego należało bogactwo i skarby królestwa. A jednak porzucił to wszystko, narażając się na gniew króla i udał na wygnanie w, jak się potem okazało, 40-letnią tułaczkę po pustyni. W zasadzie dwa razy po 40 lat tułał się na pustyni. Udał się w 40-letnią tułaczkę po pustyni z ludem, który bardzo szybko stracił wszelki zapał i przemienił się w cieknącą rynnę. Jak czytamy, Mojżesz uczynił to wszystko, gdyż uznał hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Ja bardzo często czytam te słowa, ale jakoś przelatuję nimi. I może nawet nie pamiętam, że znajdują się one w 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków, ale według Mojżesza hańba Chrystusowa była większym bogactwem niż skarby Egiptu. A za ile my jesteśmy w stanie sprzedać naszą duszę? Nie potrzeba skarbów Egiptu, żebyśmy zaprzedali duszę diabłu. Tułać się po pustyni, nie. Umrzeć dla Chrystusa, według Mojżesza, jest lepiej niż żyć dla Egiptu. Tułać się po pustyni jest lepiej niż wałęsać się po korytarzach pałacu faraona. Ale to nie jest jeszcze całkiem cały obraz sytuacji. Pismo mówi bowiem, dlaczego Mojżesz tak postąpił. Dlaczego wybrał drogę krzyża, a wzgardził drogą chwały. Uczynił tak ze względu na zapłatę. Trzymał się bowiem niewidzialnego tak, jakby go widział. Mojżesz zatem kroczył drogą wiary, drogą krzyża, dzięki nadziei chwały. Dziś powiedzielibyśmy, że kroczył drogą krzyża dzięki nadziei zmartwychwstania. I wydaje się, że właśnie Jezus również poszedł drogą krzyża w nadziei zmartwychwstania. Wierzę czasami, autor listu do Hebrajczyków sugeruje, że bohaterowie wiary, o których pisze, nie byli idealistami gotowymi walczyć i poświęcić życie dla sprawy, która była i tak z góry skazana na porażkę, dla przegranej sprawy. Nie byli to idealiści gotowi poświęcić życie dla czegoś, co tak naprawdę nie istniało. Już bowiem o Abrahamie autor listu mówi, że wierzył, iż Bóg ma moc wskrzeszać umarłych oraz że żył z myślą o obietnicach, które Bóg miał spełnić dopiero po stuleciach. I chyba właśnie ta wiara, wiara rozciągnięta na pokolenia, sprawia, że możemy żyć dla rzeczy, których nie zobaczymy i dla rzeczy, których nie osiągniemy w tym życiu. Jaka jest zatem główna różnica między drogą krzyża a drogą chwały, teologią krzyża i teologią chwały? Wydaje się, że jest nią cierpliwość, która pozwala rezygnować z rozkoszy i skarbów tu i teraz i brać na siebie hańbę Chrystusa ze względu na obietnice złożone nam przez Boga w imię nadziei rozbudzonej w nas przez Pismo. Pomódlmy się. Nasz drogi Panie Jezu, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci przede wszystkim za to, że Ty zechciałeś umrzeć w nasze miejsce, za nasze winy. Dziękujemy Ci za to, że wtedy, kiedy byliśmy jeszcze Twoimi wrogami, kiedy złorzeczyliśmy Ci, Ty już umiłowałeś nas i oddałeś za nas swoje życie. Dziękujemy Ci za to, że Ty wziąłeś na siebie nasze winy, nasze grzechy, a nas przyodziałeś w swoją sprawiedliwość. I dziękujemy Ci za to, że w ten sposób pojednałeś nas z Bogiem Ojcem i pojednałeś nas też z sobą nawzajem. Ale dziękujemy Ci dzisiaj też w szczególny sposób za przykład, który nam dałeś, za drogę, którą nam pokazałeś i za to, że powołałeś nas do tego, abyśmy udali się w nią za Tobą. Prosimy Cię o to, abyś Ty wzmocnił nasze serca. Prosimy Cię o to, aby cokolwiek przyjdzie na nas w naszym życiu, nawet w tym najbliższych dniach, najbliższym tygodniu, aby służyło wzmocnieniu naszej wiary. Prosimy Cię o to, abyśmy zawsze pamiętali o tym, iż droga do chwały prowadzi przez krzyż. Iż jeśli chcemy królować razem z Tobą, musimy również cierpieć. Prosimy Cię, wzmocnij nasze serca, aby nie upadły w tej drodze. Amen. Thank you.